W naszym studiu ksiądz Tomasz Bieliński, duszpasterz akademicki i Agnieszka oraz Magda z trzeciego roku studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże i Pranią i wszystkich radiosłuchaczy.
Proszę Państwa, dzisiaj się spotkaliśmy, by opowiedzieć Państwu o tym, co dzieje się w duszpasterstwie akademickim, ale zacznijmy od tego, czego dzisiaj studenci i młodzież w tym właśnie wieku studenckim szukają dzisiaj w świecie. Czy duszpasterstwo akademickie to jest odpowiedź na ich poszukiwania?
No to jest nasze cały czas zmartwienie i najważniejszy temat do refleksji jako duszpasterzy akademickich, tak jak refleksję tę podejmuje cały Kościół, czego dzisiaj potrzebuje człowiek. My jesteśmy duszpasterstwem specjalistycznym, stąd też nasza praca, posługa, misja jest skierowana do bardzo konkretnej grupy ludzi, jakby to powiedzieć językiem nowoczesnym, do konkretnego targetu. To jest ta grupa wiernych, ale też nie tylko, bo również tych, którzy dzisiaj nie identyfikują się z Kościołem, a których przy różnych okazjach jako duszpasterzy akademicy mamy okazję spotykać czy na uczelni, czy w innych miejscach, czyli w przestrzeni tych wieku 19-25, ale i starsi, którzy dalej studiują, robią doktoraty. Ja myślę, że po pierwsze, od zawsze człowiek szuka pewnego spełnienia. Nazywa je szczęściem, nazywa je spokojem, nazywa je pewną satysfakcją z życia. I dzisiaj ci ludzie szukają tego samego, tak mówiąc najogólniej, szczęścia, które jest trwałe. Mam nadzieję, że ciągle jest w głębi serca pragnienie szczęścia, które jest właśnie czymś trwałym, a nie przelotnym, nie chwilowym, nawet jeśli wiele dzisiaj relacji czy z obserwacji widzimy, że wiele ludzi gdzieś tam preferuje czy szuka związków wolnych, jak to się mówi, jak można jakiś związek nazywać wolnym. Jak jest związany, to już nie jest wolny. I że ci ludzie gdzieś poszukują, jak to powiedzieć językiem filozofii, poszukują prawdy tego, kim są, dokąd zmierzają, jaki jest ich sens życia. No a ponieważ Chrystus jest, mówi o sobie, że jest prawdą, no to idziemy do nich, by im pokazać, jaka jest prawda. Nie nasza prawda, ale prawda obiektywna, bo wierzymy, że Bóg najlepiej zna prawdę o świecie.
A dziewczyny, ciekawa jestem waszej opinii na ten temat. Czego dzisiaj ludzie w waszym wieku oczekują od życia? Czego szukają tak na co dzień? No, czy sobie w ogóle zadają takie pytanie, po co są na świecie?
Na pewno często młodzi ludzie jeszcze nie zawsze są tego świadomi, że ich życie może rzeczywiście mieć jakiś tutaj cel, do czegoś dążyć. I na pewno przychodzi taki moment, kiedy zaczynają się nad tym zastanawiać. To może być na różnym etapie, ale wtedy pojawiają się takie właśnie pytania o sens życia, o ten cel, jak dalej powinniśmy żyć, jak dalej powinniśmy kontynuować nasze życie. Ale to często właśnie jest tak przytłumiane przez to, co się dzieje wokół nas, przez jakieś takie bardzo często zakłamanie wśród znajomych, którzy chcąc się przystosować do osób, które je otaczają, stają się po prostu takie nienaturalne, nie są sobą. I tutaj na przykład właśnie duszpasterstwo akademickie daje taką możliwość, że właśnie poznajemy osoby, które są takie naturalne, które są pewne tego, kim są i dzięki temu samemu możemy właśnie odkryć też prawdę o sobie.
Magda?
Ja myślę, że to się często też zaczyna w momencie, kiedy no, na przykład wyjeżdżamy na studia, tak? Zaczynamy coś na swoją rękę może, zaczynamy poszukiwać właśnie tego miejsca, tak bym to nazwała, w którym byśmy czuli się dobrze, tak? Czuli jakąś może więź z innymi osobami, szukali ludzi o podobnym spojrzeniu na świat, o podobnych zainteresowaniach. Nie wiem, czy no, każdy zdaje sobie sprawę, że właśnie tego szuka, ale jakoś każdy chyba jakoś do tego po prostu dąży, czy to przez towarzystwo nas na uczelni, Czy właśnie przez duszpasterstwo akademickie. No i myślę, że to takie poszukiwanie tego miejsca, no, które duszpasterstwo może być właśnie ważnym elementem, mi się wydaje.
Dzisiaj młodzi ludzie są troszkę inni od tych studentów, którzy studiowali 20 lat temu. Studenci się zmieniają, tak? Ich światopogląd, ich myślenie też się zmienia. Czy dzisiaj młody człowiek przechodzący na studia nie jest człowiekiem bardziej poranionym?
Jak najbardziej się z Panią zgadzam, że dzisiejsze społeczeństwo, czy dzisiejsze to pokolenie młodych ludzi jest zupełnie inne niż to, do którego ja należałem, gdy 20 lat temu skończyłem studia. Jest zdecydowanie innym społeczeństwem, społeczeństwem przede wszystkim epoki informatycznej, niesamowitego rozwoju technologii, komunikacji, ale przez to jest społeczeństwem niestety zatomizowanym, takim, które zamiast się łączyć dzięki środkom komunikacji, się coraz bardziej dzieli, mimo że są wielkie społecznościowe serwisy, portale internetowe, gdzie można mieć wielką grupę tak zwanych przyjaciół, znajomych, być wylajkowanym, czyli lubianym przez kogoś, czy dzięki przez swoje zdjęcia zamieszczane, czy myśli. Tak naprawdę ci ludzie największą część czasu spędzają przed, mimo wszystko, ekranem z Krzemowej Doliny, a nie przed drugim żywym człowiekiem, który odczuwa, którego można dotknąć, którego można nawet powąchać, no, być z nim blisko i odczuć jego aurę obecności. I przez to ci ludzie są inni. Też tak jak pani mówi, przez ten brak kontaktów paradoksalnie ci ludzie są poranieni. Mówię paradoksalnie, bo przecież to bycie z drugim człowiekiem często rani i przez to, że jesteśmy różni i albo to my czasami komuś nadepniemy na ocisk, albo ktoś nas czymś urazi, co nas zaboli. Tymczasem ci, którzy nie rozwijają kontaktów, albo kontakty są tak bardzo bezpieczne, że właśnie dzieją się w świecie wirtualnym, gdzie jak mi ktoś podpadnie, to po prostu wyłączę komputer albo wyrzucę go z grona tak zwanych przyjaciół i koniec kłótni. W realu to nie jest tak łatwo i mimo wszystko ci ludzie są bardziej poranieni, no bo człowiek jest istotą stworzoną do, relacyjną, stworzoną do bycia z kimś innym. I jeżeli tego nie ma, jeżeli się od dzieciństwa nie uczy, a to pokolenie, które teraz jest na studiach, to pokolenie, które już nie zna świata bez komórki, które już nie zna świata bez komputerów, zostało okradzione w dużej części od tego, co my znamy, starsi, jak budowanie relacji, gdy się chodziło po drzewach, bawiło w klasy, grało w piłkę pod blokiem, wchowanego, podchody i tak dalej, i tak dalej. I przez to są w pewien sposób i niedopieszczeni, i nie ogorzali w takich również nawet sporach na podwórku, niedopieszczeni też przez takie przyjaźnie trwałe, które się dokonywały w realu, a jedynie właśnie się dzieją wirtualnie. No i przez to też, że sami siedzieli przed komputerem, albo jeszcze rodzice, system pracy i zmiana społeczeństwa sprawiła, że byli dużo mniej ze swoimi dziećmi niż 20-30 lat temu. Ci ludzie są inni, stąd też z całą pewnością jest trudno, cały czas trzeba rozeznawać. Ja też jako pastoralista wykładający w seminarium teologię pastoralną, czyli tę dyscyplinę, która jest naukową refleksją o tym, jak dzisiaj Kościół ma realizować swoją misję w świecie, ciągle zadaję te pytania sobie i wspólnie ze studentami zaangażowanymi w duszpasterstwo rozeznajemy, jakie nowe formy powinniśmy znaleźć albo odnowić pewne formy, żeby być czytelnymi, żeby być, powiedzmy tak, nawet językiem tego świata, atrakcyjnymi w przekazie, bo treść jest niezmienna od 2000 lat.
Ale proszę księdza, katecheza też w pewnym stopniu mam wrażenie, że przeżywa pewien kryzys. Może nie katecheza sama w sobie, ale o ile katecheza w szkole jest prowadzona, dzieci są zaangażowane w ten proces katechizacji, o tyle młodzież już w pewnym momencie swojego życia zaczyna się buntować, tak? Zaczyna odchodzić od kościoła. W większości przypadków bywa bardzo krytyczna wobec kościoła i księży. Więc tutaj jest ogromne wyzwanie dla środowiska akademickiego, by znowu na nowo odzyskać tę młodzież, która odeszła.
Tak, oczywiście. Po pierwsze, ja przypomnę, bo być może część radiosłuchaczy to pamięta, mówiłem o tym, czy na audycjach Drogami Młodości, czy przy innych okazjach, będąc pytanym o pracę duszpasterstwa akademickiego, gdzie już jestem od prawie 6 lat, my jesteśmy jedyną decyzją w Polsce, gdzie mamy system, czy propozycje katechez dziennych, poza wieczornymi spotkaniami, które w całej Polsce, w każdym duszpasterstwie są proponowane. O tyle spotkania, które są, no nazwijmy to, może trochę płytko, ale żeby tak uświadomić wprost, które są lekcjami religii, no to tylko w naszym diecezji jest w Polsce, gdzie są ponad 20 godzin w ciągu tygodnia rozrzuconych maksymalnie, tak zróżnicowanych, prowadzonych przez dwóch księży, mnie i drugiego księdza Tomasza Małkińskiego, po to, by studenci mogli znaleźć tę lukę w swoim programie zajęć i po prostu przyjść na tę katechezę. I plus jest ten, że my mamy studentów, którzy się nie zbuntowali, o których pani mówi, o tych, którzy sami przychodzą, którym nikt tego nie narzuca, dla których skończyły się katechizacja w szkole średniej, gdzie wypadało chodzić, trzeba było chodzić. No przecież wszyscy chodzą, rodzice proszą. No sam też chodzę, bo chodzę, no bo jestem katolikiem. A teraz z dala od rodziców, bez kontroli babci i otoczenia, wręcz przeciwnie, wbrew otoczeniu, które mówi, a po co ci to, i się śmieje, oni przychodzą. Natomiast druga część pytania, gdzieś tam pod spodem pani, to jest to, jak odzyskiwać tych, którzy nie chodzą. No i od tego to robimy w ramach duszpasterstwa, bo właśnie dziewczyny, studentki, które tutaj dzisiaj ze mną są w studiu, są częścią takiej grupy ewangelizacyjnej, w której właśnie wychodzimy, już nie czekamy. Nawet dyrektor naszego radia, ksiądz Kawideń, który nieco 10 chyba lat temu, jeszcze był duszpasterzem akademickim, on mówił o setkach studentów i tam nie trzeba było chodzić, tam wystarczyło czekać, bo studenci sami przyszli. Teraz by już było pusto, gdybyśmy czekali na nich z wielkim transparentem zapraszamy, przyjdźcie, bo oni nawet by nie przyszli koło tego transparentu, oni nawet by się nie zakręcili wokół duszpasterstwa, co dopiero wejść i poświęcić godzinę w tygodniu, a może nawet więcej, bo później przyjść na Eucharystię, czy jeszcze na inne spotkanie. Dzisiaj koniec. Ewangelizacja na dachach, o której mówił Jan Paweł II, o której przypominał w Rio de Janeiro ojciec święty Franciszek. Dzisiaj trzeba iść i głosić i krzyczeć, robić raban nawet. No i my ten raban robimy na różne sposoby, o czym mogę dziewczyna opowiedzieć.
No to teraz dziewczyny się wytłumaczcie, jak wy robicie raban wśród swoich rówieśników. Jak wy jesteście w ogóle postrzegane przez środowisko może studentów, o tym powiedzcie.
Znaczy, na pewno też nie jest tak, że wszyscy dookoła nas wiedzą, że o, to idą te z duszpasterstwa akademickiego, czy te ze wspólnoty jednego ducha. To też tak nie jest. Też w pewien sposób jesteśmy anonimowe, ale rzeczywiście zdarzały się jakieś tam pojedyncze sytuacje, że ktoś właśnie mówił, a ciebie to kojarzy z Wieczoru Chwały. I tak, no to jest na ogół takie raczej sympatyczne doświadczenie. Ale to już jest odzew raczej od tych osób, które już też w jakiś sposób uczestniczą, może w mniejszym stopniu, czasami się angażują ze względu na brak czasu, ale na przykład na uczelni nawet staramy się czasami może rozmawiać z niektórymi studentami z roku. Nie jest to na taką skalę. Właśnie bezpośrednie takie inicjatywy na pewno wychodzą właśnie ze wspólnoty jednego ducha i tu wtedy widać rzeczywiście takie zaangażowanie młodych osób. To jest naprawdę ciekawe, kiedy naprawdę no, nawet kilkadziesiąt osób właśnie angażuje się w jedną inicjatywę. I to przyciąga młodych ludzi, kiedy jest właśnie fajna muzyka, tak na przykład właśnie na Wieczorach Chwały, co jest często właśnie w formie takiego koncertu muzyki chrześcijańskiej. Młodym osobom się podoba się właśnie taka dosyć czasami głośna, ale taka mocna muzyka. No może niekoniecznie pasuje to wtedy starszym osobom taka forma, ale młodych to przyciąga, kiedy jest właśnie wesoło, młode osoby skaczą, chcą się naprawdę dobrze bawić, klaszczą. To wtedy rzeczywiście te młode osoby przyciąga. To jest taka właśnie forma takiego rabanu.
A jednocześnie jest to muzyka z przesłaniem, bo nie tylko, że każda z tych pieśni, jeśli jest na tym Wieczorze Chwały śpiewana, ma konkretne przesłanie, ale ona jest wyświetlana, po pierwsze, by ludzie dobrze usłyszeli w tej głośnej muzyce, co tam jest wyśpiewane, deklarowane, a po drugie, by sami włączyli się w to i też dali świadectwo, że oni w to wierzą, co tam jest śpiewane, ale to jest tylko jedna z tych form, ten kawałeczek, ten urywek tego, co jest na Wieczorze Chwały, bo przecież jest tam miejsce i na adorację, i na świadectwa, i na jakąś pantomimę, dramę, w której akurat którą dziewczyny akurat odgrywają często, bo są w diakonii teatralnej. Jednak poza wieczorami chwały, które są raz w miesiącu, to Agnieszka tak skromnie powiedziała, że są anonimowe. Tak nie do końca, bo odważyłyście się już raz czy nie raz, ale jako wspólnota jednego ducha wielokrotnie, iść do akademików i przechodzić od pokoju do pokoju, by Magda...
No by... zachęcić do właśnie do tych spotkań naszych w duszpasterstwie, na katechezy. No i przyznam szczerze, że reakcje były różne, tak? Często zauważam coś takiego, że no, jesteśmy przyzwyczajeni kiedy pojawia się hasło katecheza, to od razu widzimy coś, no znowu, tak jakby jak w szkole, bo ta religia obowiązkowa w szkole na przykład było elementem takim, no narzuconym, że tak powiem. No nie u wszystkich uśmiechało się na przykład chodzić na tą religię albo na spotkania przy parafii, tak? Bo też takie w młodszych latach było organizowane. I ja tak to postrzegam. Naszym zadaniem jest to też obalenie tego mitu, że ta katecheza to jest właśnie takie coś obowiązkowego, gdzie no musimy się stawić i takie no nieprzyjemne, co za tym idzie, tak? No ja nigdy nie lubiłam, jak mnie ktoś zmuszał, że muszę iść na te zajęcia i słuchać i odpowiadać. I więc myślę, że nas, studentów, którzy idą do reszty młodych ludzi, no takie zadanie pojawia się, tak? Żeby pokazać im, że to jest jednak coś przyjemnego. To jest jednak coś, co sprawia w nas radość, nasza wspólnota tego duszpasterstwa. Czujemy się jednością, możemy odkrywać siebie, odkrywać prawdy, które nam przekazuje duszpasterz. No i myślę, że warto spróbować, tak? Warto spróbować, żeby się przekonać samemu, czy to jest taki obowiązek narzucony, czy jednak coś, co chcemy sami, co do czegoś brniemy, tak?
A jeśli mówimy o Rabanie, no to jest tych form wiele było już przez te ostatnie lata w duszpasterstwie akademickim i we wspólnocie Jednego Ducha, bo i mieliśmy ewangelizację uliczną w Siedlcach, dokładnie gdzie był Raban na ulicy pod dworcem PKP, PKS-u, na Głównym Placu Sikorskiego. W zeszłym roku na jesieni chodziliśmy po mieście i podejmowaliśmy rozmowy ze świadkami Jehowy, którzy biedni stoją i do których nikt nie podchodzi albo prawie nikt. Myśmy do nich chodzili, odwiedzaliśmy ich po domach, no niestety nie chcieli z nami rozmawiać, nie wiedząc, że jesteśmy wspólnotą Jednego Ducha, tylko mówiliśmy, że jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą poznać Pismo, a Państwo właśnie mówicie, że jesteście gotowi je wyjaśnić. No i po wcześniejszym przygotowaniu studentów, no świadkowie Jehowy nie byli zbytnio zadowoleni w połowie rozmowy, czy po kilku minutach, że taki światły katolik chce rozmawiać. Zresztą to się działo nie tylko na ulicach, bo później Magda, która pochodzi aż z nadmorza, miała okazję, również Pan Bóg dawał jej w drodze w pociągu spotykać takich przedstawicieli tej organizacji, no a tam już trudno było uciec, jeśli był się skazanym na jazdę czy przynajmniej 3-godzinną do Warszawy z takim pasażerem, czy pasażerką, jak Magda naprzeciwko. Także prowadzimy wielokrotnie, myślę, że około 10 serii rekolekcji szkolnych w ciągu roku szkół średnich, więc tego Rabanu jest sporo, no szukamy takich form, by pokazać Kościół żywy, pokazać Kościół radosny, a przede wszystkim, by pokazać Kościół, który ma receptę na szczęście i który naprawdę daje pewien fundament. Może nie bierze za rękę, ale zaprasza, pokazuje drogę, jak wejść w dorosłe życie, w życie człowieka odpowiedzialnego, jednocześnie człowieka, który nie jest w życiu sam. No bo to też jesteśmy w społeczeństwie ludzi samotnych. Coraz więcej rozwodów, coraz więcej singlowania, coraz więcej godzin spędzanych w samotności, niby przed internetem. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej ludzi samotnych. Ja pamiętam, kiedy studiowałem we Francji 15 lat temu, byłem zszokowany, bo wtedy się dowiedziałem, że w Paryżu 70% ludzi to ludzie samotni. Czyli albo to są studenci, którzy nie mają związków, albo rozwiedzeni, albo ludzie, którzy się nie pobrali, albo wdowcy, no tak czy inaczej. 70% mieszkańców Paryża zarejestrowanych to byli ludzie, którzy nie mieli rodziny, mieszkając w Paryżu. No, to się na naszych oczach dzieje i zmienia się społeczeństwo w Polsce, więc człowiek potrzebuje kogoś, by się nie czuć samotnym, a my mówimy o tym, że większej gwarancji i pewności tego, że nigdy się nie jest samemu, jest Bóg, który najlepiej rozumie człowieka.
Czego mogą się spodziewać studenci, którzy przyjdą na katechezę? O czym ksiądz chce do nich mówić?
To może znowu pytanie najpierw do dziewczyn, co już usłyszały, co było proponowane w zeszłych latach, bo katechezy, które prowadzimy, mają zawsze program autorski. No, Komisja Biskupa do Polski, czy Wydział, czy Komisja do Spraw Katechizacji nie wymyśliła programu dla duszpasterstw akademickich, bo po prostu nie ma...
Zostawię to inwencji.
Nie ma katechezy. Tak, trudno jest w ogóle zebrać tych ludzi. No, my bazujemy na doświadczeniu wspaniałych poprzedników jeszcze od czasów księdza świętej pamięci Szajdy, księdza Tomasika, dziś biskupa i wielu po kolei wspaniałych ludzi, jak ksiądz chociażby Suchodolski, czy ksiądz Głasek, czy ksiądz nasz dyrektor radia, ksiądz kapitan, więc my na razie ciągniemy to, co było wcześniej zrobione i po prostu staramy się to dalej podtrzymywać, ale jakie tematy, czy jaka forma, to niech dziewczyny trochę jeszcze opowiedzą. Mam nadzieję, że może słuchają pierwszaki i właśnie tych zachęci.
No myślę, że zawsze znajdzie się coś ciekawego dla siebie. Jak ja przychodziłam na katechezę, no byłam pozytywnie zaskoczona, bo zawsze było coś, co mogłam wyciągnąć, co było konkretnie do mnie powiedziane. I takie również tematy, które no na pierwszą myśl wydawało mi się, że w sumie to wiem, o co chodzi, tak? Na przykład omawianie prawd wiary.
Dogmaty które, maryjne, do, tak, czyli te przykład, oczywiste
takie,
rzeczy, nie?
Takie oczywiste rzeczy.
W roku wiary o kredo, nie?
A jednak w efekcie po katechezie wydawało się, o, to jest coś nowego, to jest coś, co mnie dotknęło i co zmieniło w jakimś stopniu moje myślenie, moje postępowanie nawet, więc naprawdę byłam szczerze zaskoczona, pozytywnie zaskoczona po tych pierwszych spotkaniach, no i to owocowało kolejnymi i zapraszaniem kolejnych osób.
Katechezy ogólnie są miejscem, gdzie można właśnie pogłębić swoją wiarę. Pamiętam, jak wyjeżdżałam właśnie na studia, to czułam, że ta moja wiara nie jest właśnie taka ugruntowana, że niby wierzę, ale bałam się, że wyjeżdżając na studia właśnie ją gdzieś zatracę i duszpasterstwo akademickie okazało się takim miejscem, gdzie nie tylko miałam taką możliwość nie zatracenia wiary, ale nawet właśnie jej pogłębienia. A to, w jaki sposób już wiara zmienia życie, to już też już jest odrębny temat, ale to przede wszystkim właśnie wychodzi z tego jednego punktu, z uczestnictwa akademickiego.
No i jeszcze co jest bardzo ważne, my tak teraz dzielimy się tym, ale powiem szczerze, ja naprawdę nie oczekuję wiele od tej naszej rozmowy, gdy chodzi o skuteczne zachęcenie pierwszoklasistów. Raczej traktuję ten dzisiejszy wywiad i rozmowę jako swego rodzaju informację, którą puszczam. Dlaczego? Ponieważ kilka lat pracy w duszpasterstwie mi pokazało, że studenci przychodzą dlatego, że jakiś student był, go to dotknęło, zmieniło i koleżance czy koledze mówi przez osobiste świadectwo. Ci studenci, którzy przychodzą, to albo ci, którzy bardzo blisko byli kościoła wcześniej i chcą pozostać temu wierni, bo są dalej w kościołach lokalnych, w parafiach, są dalej prezesami KSM-ów i przyszli na studia i chcą to rozwijać, albo studenci, którzy właśnie, z których spotkałem osobiście, ich zachęciłem, czy też ktoś ze studentów był i swoją koleżankę przyciągnął. I wreszcie trzecia grupa to są studenci, którzy przeżyli jakiś dramat. I wszystkie inne odpowiedzi na pytania o to, dlaczego tak się stało, ich nie satysfakcjonowały i tu przychodzą. Czy to jest własna choroba, tacy są, stwanienie rozsiane, nowotwór, czy to jest śmierć bliskiej im osoby, czy to jest jakieś załamanie w kwestii miłości, relacji miłosnej. Tak, tacy studenci przychodzą, bo nie potrafią sobie wytłumaczyć i dają jak gdyby szansę Bogu. No niech Bóg mi powie, bo to, co mówią mi ludzie, jak mnie pocieszają, to jest dla mnie zdecydowanie za mało.
A zatem, z czego mogą dzisiaj oprócz KTHS skorzystać studenci w Siedlcach? Jakie propozycje ma ksiądz dla nich?
Jakie propozycje mamy my, duszpasterze akademicy, ksiądz Tomasz Bieliński, czyli ja, ksiądz Tomasz Małkiński, ksiądz Wojciech Hackiewicz, który jest też, nie jest bezpośrednio duszpasterzem akademickim, ale jest z ramienia kurii, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w diecezji, który nam bardzo chętnie pomaga, zarówno tu też wielkie jemu podziękowanie, księdzu Adamowi Pietrosikowi, asystentowi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, księdzu Piotrowi Witkowiczowi, prefektowi szkół siedleckich. No więc nas dwóch z księdzem Tomaszem plus tych trzech naszych pomocników, to jest spora armia, żeby w jednym mieście, w jednej diecezji dla tak stosunkowo niedużej grupy studentów proponować możemy zatem dużo i tych propozycji jest bardzo dużo. One są związane bezpośrednio z ośrodkiem, czyli codziennie jest Eucharystia o godzinie 19, oprócz sobót. W niedzielę najpóźniejsza msza święta w mieście, w Siedlcach, w okresie szkolnym, czyli w roku akademickim, bo od godziny 20. To wszystko mówimy o Kaplicy Ducha Świętego, bo tam jest nasz ośrodek, przy ulicy Brzeskiej 37. Oprócz tego są dziewczyny, co jeszcze?
No, są kursy gitarowe.
Roczny kurs przedmałżeński też. To już dla narzeczonych na przykład.
Roczny, czyli dwa razy dłuższy niż normalnie. To też dla orłów, dla tych, którzy chcą bardziej i wierzą, że warto.
Są organizowane pielgrzymki akademickie. To jest ciekawa forma integracji w ogóle studentów. Tam też można na pewno poznać bardzo ciekawe osoby. Właśnie tak jak Magda na początku mówiła, osoby, które mają podobne zainteresowania.
No, raz w miesiącu są organizowane również wieczory chwały przez Wspólnotę Jednego Ducha.
Obok Kościoła Świętego Józefa. Tak. W sali. Jest jak gdyby diakonia, czy można by tak nazwać, jak diakonia śpiewu. Wcześniej robiliśmy w zeszłych latach, może teraz nam się znowu uda, kurs języka włoskiego, wszystko nieodpłatnie. Jest studencki dyskusyjny klub filmowy, są zajęcia sportowe raz w tygodniu z siatkówki, są spotkania koła studenckiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej. To są dwa różne organizmy. Jest zespół charytatywny skupiony wokół inicjatywy Szlachetna Paczka, jest krąg starszo-harcerski, jest grupa związana z organizacją Jerycha Młodych, która pracuje cały rok, bo przygotowuje w ten sposób też już przecież Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. No dużo jest inicjatyw i ja pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Jest Wspólnota Jednego Ducha, o której Magda i Agnieszka już wspominały i która organizuje wspomniane przed chwilą Wieczory Chwały. Naprawdę, na stronie DA Siedlce, to tak jak dworzec autobusowy, ale jednak duszpasterstwo akademickie, dasiedlce.pl, wszystko sądzę, że dosyć czytelny sposób jest przedstawiony i każdy student, bez względu na moment studiowania i etap swojego życia, może do nas dołączyć, jest tam zaproszony.
A ciekawą propozycją są też rekolekcje filmowe w Siedlcach. O tym piszecie na swojej stronie. Co to za propozycja? Bo to nie jest propozycja tylko i wyłącznie dla studentów.
No oczywiście... już posterstwo akademickie to nie tylko świat sensu stricto religii, ale też świat kultury, tworzenia pewnej przestrzeni, w której człowiek spotyka się z Bogiem, ale też rozwija talenty. Oczywiście my w duszpasterstwie co najwyżej czasami nakręcimy jakiś malutki filmik, jak chociażby grupa księdza Wojtka Hackiewicza w ramach tych czterech niedziel, czy Słowo Boże na niedzielę, ale chcemy też promować dobry film i we wspomnianym DKF-ie i właśnie w takiej inicjatywie, jak tutaj przed chwilą pani powiedziała, bo chcemy też młodzież oderwać od komputerów i od tego zamkniętego świata internetu, by też się spotkała w kinie, bo jednak oglądanie filmów w dużej społeczności jest czymś innym. Chcemy podpowiadać, jakie są dobre filmy. Chcemy też uwrażliwiać na piękno właśnie świata sztuki, piękno tego, co tworzą artyści, no i też pokazywać, jaka jest różnica między swobodnym wyrazem artystycznym tej części dzisiaj artystów, którzy zawłaszczają nie tylko sztukę, ale chcą zawłaszczyć też nasze umysły i doprawiają ideologię do tego, co tworzą, by nie wiem, chyba doktrynalnie burzyć wszystko to, co jest tradycyjnymi, co należy do świata tradycyjnych wartości z kręgu chrześcijaństwa. Także chyba to najkrócej mówiąc o szczegółach, zapraszam i odsyłam do strony. Ja myślę, że warto jeszcze tutaj powiedzieć o takiej inicjatywie jak Noc Konfesjonałów, bo ona nie jest może bezpośrednio związana z samym duszpasterstwem sensu stricto akademickim, ale jest propozycją dla studentów i właściwie dla całego miasta i jest robiona przez studentów.
No to proszę powiedzieć, co to za inicjatywa?
Nie wiem, kiedy? Czy dziewczyny byłyście w tamtym roku? Nie, akurat nie byłyście. Ja wiem, dlaczego nie byłyście, bo już mówię. Bo Noc Konfesjonałów po raz drugi chcemy zaproponować studentom i całemu miastu. Jest właśnie tą inicjatywą, o której mówi się nieraz w Polsce, ale zwykle w Polsce ta inicjatywa od paru lat istniejąca jest organizowana w Wigilię czy w przededniu wielkich świąt, szczególnie świąt Wielkiej Nocy, kiedy przez całą noc wiele kościołów parafialnych w dużych aglomeracjach miejskich jest otwartych, by wierni zabiegani w ciągu dnia, zabiegani przed świętami mogli przyjść i na chwilę modlitwa, a przede wszystkim odbyć na spokojnie spowiedź. My to robimy akurat w tamtym roku, zrobiliśmy i w tym roku chcemy powtórzyć przed wszystkimi świętymi. W naszym duszpasterstwie, dając okazję dla tych, którzy pracują w Warszawie, w innych ośrodkach wielkomiejskich, do tych, którzy pracują w korporacjach lub też z innego względu, ze względu na dzieci, na inne obowiązki systemu pracy zmianowej, nie mogli wcześniej być u spowiedzi, a rozumieją w sposób dojrzały, że uroczystość Wszystkich Świętych i później Dzień Zaduszny to nie tylko spacer na cmentarz i spotkanie z bliskimi, którzy nad grobem staną wspólnie, ale to przede wszystkim modlitwa za zmarłych, dziękowanie za ich życie, za ich obcowanie w gronie świętych i modlitwa za tych, którzy jeszcze tam nie są. I że najpiękniejszym darem dla zmarłego wiernego jest dar Komunii Świętej. Stąd też tę inicjatywę będziemy podejmowali, a dziewczyny w tamtym roku nie były, ponieważ nie są z Siedlec ani z okolic i już wyjechały wtedy do domów, ponieważ ta inicjatywa właśnie będzie w noc, gdzie inni będą sobie stroić żarty ze śmierci, przebierać się za duchy, kościotrupy, wydrążone czerepy dyni nakładać na głowy i to jeszcze w programach nawet ministerialnych jest zachęta, by takie zabawy robić przecież w szkołach. Niestety, na szczęście, albo też mówiąc dosadnie, ze śmierci się jaj nie robi, to jest temat bardzo poważny, ale obie postawy są skrajne i wyśmiewanie się i oswajanie śmierci w sposób żartobliwy, trywialny i też traktowanie jak tabu i w ogóle nie dotykanie jej. My chcemy mówić w noc, gdzie jedni bawią się w Halloween, że tak naprawdę jest to noc, kiedy Holy Wins, używając gry słów, czyli kiedy święty zwycięża. Ten pomysł mi przyszedł jeszcze z czasów studiowania, kiedy właśnie takie opisanie tej nocy dali organizatorzy podobnej inicjatywy w Paryżu, w paryskich kościołach. Będzie czas na spowiedź od godziny 19 w kaplicy duszpasterstwa, przynajmniej będzie 5-6 konfesjonałów przez księży zajętych. Będzie czas na modlitwę, będzie też czas, możliwość w w kolejce, oczekując na spowiedź, wysłuchania świadectw tych, którzy przeżyli dotknięcie Boga i może też, jak w tamtym roku, będą cyklicznie co godzinę wygłaszane króciutkie katechezy, będące raczej pomocą w przygotowaniu dobrego rachunku sumienia dla tych, którzy naprawdę są tak zapędzeni, że wchodząc do kościoła jeszcze nie mieli wcześniej przygotowanego rachunku sumienia.
Zachęcamy do skorzystania, gdyby Państwo mieli na to ochotę, ale przede wszystkim mam nadzieję, że studenci nas dzisiaj posłuchali i będą chcieli wziąć udział w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego, a na koniec dwa słowa dla tych wahających się.
Ja naprawdę serdecznie zapraszam, bo znam studentów, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w czy to w duszpasterstwie akademickim, czy podobnych wydarzeniach, jakie są oferowane przez to duszpasterstwo siedleckie. Przede wszystkim kieruję to do studentów pierwszego roku, ale też i kolejnych lat. Znam studentów, którzy są już teraz po trzecim roku, zaczynają magisterkę i dopiero teraz po wielu jakichś takich imprezach, takiego, tak szczerze mówiąc, pustego życia, takiego właśnie, gdzie nie odnajdują prawdziwych przyjaciół, właśnie dopiero teraz zaczynają się wahać, zaczynają się zastanawiać, co im to dały te 3 lata tak naprawdę w takim rozwoju duchowym, poza tak naprawdę nauką, która im zostaje, poza jakimiś licznymi znajomymi, na których tak naprawdę nawet nie można polegać. Nie odnajdują żadnego więcej niż sensu i dopiero teraz poszukują, a często właśnie nie mają nawet takich możliwości, żeby iść gdzieś, gdzie można odkryć własną wartość i nie mylić jej właśnie z pychą, z jakimś wywyższaniem się nad innymi, ale właśnie, żeby znać swoją wartość, znać samego siebie.
Ja serdecznie zapraszam wszystkich na takie spotkanie, na katechezy. Też mi się nasuwa coś takiego, że ja osobiście w swojej parafii nie miałam możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek spotkaniach młodzieżowych i tak naprawdę tego nie szukałam, tak? I dopiero tutaj teraz na studiach, jak się okazało, że jest coś takiego i to jest fajne, tak? Bo to czuję, że zmienia po prostu moje życie. Otwierają się jakieś nowe możliwości, nowe myśli, co można z tym życiem robić. To też tak przygotowuje, myślę, mnie na przyszłość, tak? Na to myślenie o założeniu rodziny, czy jakimś po prostu jakichś swoich dalszych planach. I też, nie wiem, do studentów, którzy są na pierwszym roku, tak? Ale może zostało im jeszcze rok studiów, 2 lata, żeby może pomyśleli też o tym, bo często właśnie pochodzimy z parafii, w których później nie mamy takich okazji, tak? Myślę, że warto chociaż z tego względu docenić i spróbować. Serdecznie zapraszam.
Ja też na koniec powiem, kilka lat temu przyszła do mnie młoda osoba już po studiach, żeby porozmawiać o swoim problemie w małżeństwie. Naprawdę bardzo krótko po ślubie była, a problem był tak głęboki, że małżeństwo i jego trwałość wisiała na włosku. I ta dziewczyna, ta młoda kobieta chciała ze mną o tym rozmawiać i kiedy zacząłem jej, wsłuchałem się w jej problem i zacząłem jej mówić i dawać pewne rady, pewne jeszcze pomysły, jak można je uratować, powiedziała do mnie ze łzami w oczach, gdybym to usłyszała 5 lat temu, 3 lata temu, to albo bym za tego człowieka nie wyszła, albo bym to wszystko wprowadziła wtedy w życie i dzisiaj sądzę, żeby inaczej wyglądał nasz związek. Wtedy odpowiedziałem, to dlaczego nie słuchałeś tego 3 lata temu? Ja to mówiłem w duszpasterstwie akademickim, na katechezach. Ja to mówiłem na studium przedmałżeńskim. Aha, no słyszałem, że coś takiego było, ale wie, ksiądz wtedy magisterka, człowiek był zajęty studiowaniem i nie było to w głowie. No jakoś się nie wybrałem. Proszę Państwa, na końcu języka miałem, żeby jej powiedzieć, to teraz proszę wziąć tą magisterkę, stanąć przed lustrem i powiedzieć, moje życie to dzisiaj bagno, ale nieważne, jestem magistrem. Oczywiście, że tego nie powiedziałem. Mówię to do wszystkich, którym dzisiaj się wydaje, że wiedzą, czego w życiu chcą. Dziękujcie za to Bogu, że tak sądzicie, bo pewnie mieliście mądrych rodziców i jesteście ludźmi dojrzałymi, ale nigdy nie bądźcie zarozumiali i zawsze chcieliście się uczyć. I duszpasterstwo podpowiada, daje klucze. My za was nie będziemy myśleć, ale podpowiadamy, jak właściwie to życie ustawić tak, by ktoś was kiedyś nie przeklinał i byście wy nie płakali przez swoje wybory. A duszpasterstwo akademickie, my co roku mamy kilka małżeństw, które błogosławimy. Ludzi, którzy się poznali w duszpasterstwie. I to są małżeństwa, patrzę, przez lata trwałe. W tym roku 2 dziewczyny poszły do zakonu ze wspólnoty jednego ducha, 2 chłopaków poszło do zakonu. Teraz 1 poszedł do seminarium, 2 poszło do szkoły ewangelizacji. Przeróżne powołania, przeróżne decyzje, ale jedno jest pewne. Oni odnajdują, nie boją się pytać Boga Jego wolę i są szczęśliwi. I to im daje duszpasterstwo. I jeśli ktoś chce wygrać swoje życie, myślę, że to jest dla niego szansa. Bez tego też można wygrać życie. Można, nie chodząc do duszpasterstwa, być szczęśliwym, ale życie jest jedno. Jeżeli coś poddaje, na naszej drodze się pojawia, warto przynajmniej to poznać, żeby stwierdzić, dopiero później, że tego nie potrzebują, albo chyba jednak by się przydało.
Warto sprawdzić. Ksiądz Tomasz Bieliński, duszpasterz akademicki, Agnieszka Magda, trzeci rok studiów Uniwersytetu w Siedlcach Boli. Moimi gośćmi bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.